Jesteśmy w trakcie omawiania punktu 5 porządku dzisiejszej sesji. W trakcie dyskusji nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu Sołacza części A. Do głosu zapisany jest, jeśli dobrze pamiętam, pan przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Ja tylko krótko, znaczy moim zdaniem, czytając plany zagospodarowania uchwalane na przykład we Wrocławiu, gdzie mamy szczegółowe zapisy dokładnie, co może na danym terenie powstać, oznaczonym chociażby jako usługi, a czytając nasze plany, które rzeczywiście są pod tym względem ubogie, mam naprawdę wątpliwości o dobre intencje twórców tego planu. Uważam, że po to się tworzy plany, żeby one ściśle wyznaczały to, co można, a co nie można. Natomiast nasze plany mają szeroką ogólność i boję się w tym przypadku o Sołacz. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Nie ma jej, w związku z tym nie mogę jej udzielić głosu. Czyli tak. Sam chciałem jeszcze dwa słowa na ten temat powiedzieć. Pani radna, proszę patrzeć, jestem zgłoszony, a nie korygować mnie. No, jest napisane, kto w tej chwili mówi, tak? No. Patrzeć, uważać i słuchać. Ja nie potrzebuję całych 7 minut. W tej chwili mamy do rozstrzygnięcia kwestię tego planu i proszę zwrócić uwagę, jakie mamy możliwości. Jedna możliwość to jest taka, że zgodzimy się z rozstrzygnięciem uwag przez prezydenta i przyjmiemy ten plan i on, nawet jeśli uznać, że ułomny, to wchodzi w życie. Drugi skrajny element, nie przyjąć tego planu, jeśli ktoś by zgłosił wniosek odpowiadający wnioskowi pana Szwaczkowskiego, wtedy po prostu planu nie ma i żeby przystąpić do nowych prac planistycznych, musielibyśmy podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu na tym terenie i odbyć całą procedurę, która trwa przynajmniej rok, a znając konflikty, które tam są, jeszcze dłużej. I trzeci wariant, to znaczy przyjąć którąś z uwag, które zostały zgłoszone, a to będziemy zaraz głosowali i jeśli zgłosimy taką uwagę, to wtedy plan nie będzie w dalszym ciągu uchwalony. Na następnej sesji podejmiemy pewnie uchwałę o ponowieniu procedurze w niezbędnym zakresie. Później miejska pracownia przystąpi do prac, żeby sprostać temu oczekiwaniu Rady Miasta. Potrwa to pewnie jakiś czas. Następnie zapewne będzie musiało się odbyć wyłożenie do publicznej wiadomości tego planu. To trwa 2 tygodnie plus publiczna dyskusja. Następnie składanie uwag, rozstrzygnięcie ich przez prezydenta. W związku z tym trudno mi powiedzieć ile, ale na pewno co najmniej ileś miesięcy i wtedy wrócimy do dyskusji nad tym planem za najwcześniej, szacuję, że za pół roku. I próbuję to powiedzieć, żeby spróbować zważyć argumenty, które tu są. Możemy szukać doskonałości, to zawsze jest ważne, zwłaszcza w pracy nad sobą. Natomiast jeśli chcemy zapewnić ochronę dla terenu Sołacza, to przez cały ten czas, kiedy będziemy czekali na uzyskanie doskonałości, teren nie będzie w żaden sposób chroniony. I podejmując dzisiaj decyzję i głosując nad rozmaitymi wnioskami, proszę Państwa, żeby wziąć to pod uwagę. Dziękuję. 4:19 dla wątpiących. Pani radna Ewa Jemielity zabierze teraz głos.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No, argumentacja pana przewodniczącego troszeczkę do mnie nie przemawia, bo skoro ta część willowa ma być objęta ochroną, ponieważ znajduje się tam zabudowa zabytkowa i tak dalej, no to nawet w tej chwili wycofanie tego planu i skierowanie go do dalszego procedowania nie uniemożliwi na przykład miejskiemu konserwatorowi zabytków interwencji w przypadku, gdyby chciało się tam, miało się tam dziać coś, czego my jako miasto byśmy sobie nie życzyli. Moja druga uwaga jest taka, że no, robiliśmy już tak, że wycofywaliśmy różnego rodzaju plany i udawało się je poprawić i z nimi wrócić. Nie wiem, dlaczego pan przewodniczący zaprzecza.
Odpowiem.
Bo no, ja takie rzeczy pamiętam. Natomiast pytanie moje brzmi, no, dlaczego nie możemy zrobić tego od razu tak, żeby ten plan był gotowy do przyjęcia, a nie, żeby nie budził tylu wątpliwości i tylu sprzeciwów. Chociażby mamy tutaj sprzeciwy mieszkańców, lokalnej społeczności i tak dalej. To tyle, przedłużać nie będę. Chciałam tak troszeczkę dłużej mówić, żeby dać szansę pani radnej Kretkowskiej, która się zapisała do wypowiedzi, ale tutaj później jej nazwisko zniknęło. Nie wiem, czy nadal pani radna Kretkowska się chce wypowiedzieć, czy nie. A to było tak tyle, żeby wygrać trochę na czasie. Dziękuję.
Odpowiem jednym zdaniem. Na ile znam procedurę i to, co się działo w tej Radzie, na tym etapie postępowania nie ma możliwości odesłania projektu planu do dalszego procedowania, tylko Rada musi podjąć jakąś decyzję. Odrzucić, przyjąć jakąś uwagę bądź przyjąć. Innej sposobności nie ma i wtedy powstają te okoliczności, o których mówię, czyli wielomiesięczne przynajmniej prace następcze. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że prace nad tym projektem planu trwały od 2010 roku. Potwierdza to skalę, albo nawet przewyższa tą skalę czasową, o której mówił pan przewodniczący Ganowicz, możliwych dalszych działań i braku ochrony dla tego terenu, jeżeli chodzi o kwestie urbanistyczne. Też chciałbym zwrócić uwagę, że pojawiają się w czasie dzisiejszej dyskusji zarzuty o ułomności tego planu, o jego wadach. No, wydaje się, że polemizujemy z tymi zarzutami w sposób dosyć racjonalny i merytoryczny. Oczywiście to, że są zarzuty, nie oznacza, że one faktycznie są uzasadnione. Z mojej strony gorąco namawiam, plan ochronny, ważna część Poznania. Te argumenty, o których mówił i przewodniczący Mikuła, przewodniczący Ganowicz, czyli zmiany charakteru zabudowy, bardzo wyraźnie widoczne na Sołaczu, wyraźnie widoczne na Grunwaldzie, powodują całkowitą zmianę funkcji tych przestrzeni, przekształcanie zabudowy w zabudowę wielorodzinną, w zabudowę usługową i tu jakby chociażby kontra w stosunku do tego, o czym mówiła pani radna Jemielity. Konserwator zabytków będzie chronił elewację dla tego terenu, ale nie ochroni willi miejskiej, która przekształca się w biuro prawne albo w inną instytucję, która powoduje znaczny ruch samochodowy, ilość samochodów na wąskich uliczkach Sołacza. Mamy w tej chwili dużą szansę, żeby faktycznie ten teren zacząć chronić. Od państwa radnych decyzji zależy, co z tym planem stanie się dalej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Właściwie częściowo tutaj oboje moi przedmówcy, pan przewodniczący Ganowicz i pan prezydent Wudarski, częściowo już powiedzieli to, co chciałem, ale właśnie chciałem podkreślić, że te dwie formy ochrony są komplementarne. Plan i ochrona konserwatorska i dopiero one wspólnie w jakiś sensowny sposób działają i chronią ten teren. Faktycznie pani konserwator jakby tutaj nie ma za bardzo wpływu na funkcję, ma większy wpływ na tą sferę architektoniczną, natomiast plan właśnie w dużej mierze pozwala nam ten charakter mieszkaniowy tej dzielnicy ochronić. No i druga kwestia, jeżeli no, jacyś z państwa radnych są z tego planu w jakiś sposób niezadowoleni, to dobrze byłoby w miarę precyzyjnie wskazać, o które punkty chodzi, które należałoby zmienić, bo takie ogólne powiedzenie, że plan jest niedobry i budzi kontrowersje, nie przybliża nas do jakiejkolwiek sensownej decyzji. Ja myślę, że mimo wszystko większość tych wątpliwości udało się wyjaśnić przy tej prezentacji zgłoszonych uwag i w związku z tym ten plan należy uchwalić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemielity.
Ja mam w takim razie pytanie, w jaki sposób miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabroni właścicielowi powiedzmy danej willi prowadzenia działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu. Tak? Ja nie znam takiego przepisu Także prosiłabym o odpowiedź, bo może są takie przepisy, które nie pozwolą na przykład biuru notarialnemu ta wywiesić szyldu biuro notarialne albo biuro radcy prawnego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli całość mieszkania nie będzie wykorzystana na działalność gospodarczą, ale będzie część i mieszkalna i na prowadzenie działalności gospodarczej, to ja takiej na przykład możliwości nie widzę. Także takie obawy mam tutaj. Także bardzo bym prosiła o odpowiedź.
Bardzo proszę, pan prezydent Maciej Wudarski.
Tak, oczywiście 30% danej powierzchni może zostać przez właściciela zgodnie z prawem budowlanym przekształcone na działalność usługową, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy ten plan, znaczy jakby regulacje planistyczne, nie ma znaczenia, czy ten plan jest uchwalony dla tego terenu, czy też nie jest uchwalony. My tymi zapisami planu chcemy chronić poważniejsze działania, czyli przekształcanie całej zabudowy, całych willi z obecnej zabudowy usługowej, znaczy zabudowy mieszkaniowej na zabudowę usługową. I oczywiście, że działania planistyczne nie mogą ograniczać praw właścicieli do prowadzenia, nie wiem, przydomowych biur, firm i tak dalej, i tak dalej. I nie ma to znaczenia, czy ten plan jest uchwalony, czy nie, aczkolwiek dla mnie to kompletnie nie jest argumentem przeciwko uchwalaniu tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemielity.
To ja już nie wiem, czy w tej chwili dobrze zrozumiałam pana prezydenta, no bo skoro nie ma znaczenia, tak, czy ten plan zostanie uchwalony, czy nie, to dlaczego tak się upierać i uchwalić go w tej chwili? No może lepiej rzeczywiście go dopracować. Tyle.
Do uznania pana prezydenta. Ja nie nakazuję nikomu ani zabierać głosu, ani odpowiadać. To jest kwestia tylko aktywności. Ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, przystąpimy do rozstrzygania uwag. Te uwagi udało się w kilku momentach pogrupować, ale w większości one są rozłącznie. W związku z tym czeka nas łącznie 32 głosowania plus głosowanie ostatecznego tekstu. Będę się nimi posługiwał w kolejności, którą państwo mają w planie zagospodarowania przestrzennego, w projekcie uchwały, w załączniku dotyczącym uwag nieuwzględnionych. I w związku z tym, ponownie jak to było do tej pory, zgoda z rozstrzygnięciem prezydenta oznacza głosowanie przeciwko kolejnej uwadze. Komisja Polityki Przestrzennej odniosła się pozytywnie do sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, czyli zaakceptowała to, że te wszystkie uwagi są odrzucone. I teraz pierwsze głosowanie, które dotyczy uwagi, i najpierw są uwagi zgłoszone w pierwszym wyłożeniu. Jest to kwestia zapisu dla kwartałów leżących przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie proponuje się, żeby zamiast zapisu, że ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową w klinie zieleni, zmienić na zapis ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w klinie zieleni. I to głosowanie konsumuje uwagę w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, i również dwie uwagi z drugiego wyłożenia w paragrafie drugim, to jest generalnie punkt 28. Nie widzę zgłoszeń. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Kartę proszę włożyć i zagłosować. Pani Joanna? Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. W paragrafie pierwszym uwaga druga. Wniosek, żeby w oznaczonych działkach, oznaczonych numerami 44 i 45, była możliwość wykonania zabudowy wielorodzinnej o wysokości odpowiadającej obiektom znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie. Uwaga odrzucona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. Michał. No. 0 za, 24 przeciw, 8 wstrzymujących się. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga kolejna, to jest paragraf drugi, czyli to są już uwagi z drugiego wyłożenia. Pierwsza uwaga dla działek 44 i 45. Wnoszę o utrzymanie, dopuszczenie na tych nieruchomościach stanowisk podstawowych w niezmienionej ilości. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 głosy przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. W paragrafie 13 dodanie pozycji 4 dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w kondygnacjach podziemnych budynków. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Znowu w paragrafie 13 wpisanie na każdy budynek mieszkalny 1,5 stanowiska postojowe na każdy lokal użytkowy lub mieszkalny. 11 stanowisk na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni biur i na każde 1000 metrów powierzchni usługowej innych niż wymienione we wcześniejszych 11 stanowisk postojowych. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 1 głos za, 20 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Opisanie, co to znaczy reprezentacyjne ogrodzenie ażurowe, że należy przez to rozumieć ogrodzenie z elementów drewnianych, metalowych lub murowanych na podmurowce, dzielone na przęsła, z wypełnieniem w formie żywopłotów lub innych form zieleni, lub których część ażurowa stanowi mniej niż 60% całego ogrodzenia. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Już jest Michał. Proszę o wynik. 0 za, 21 przeciw, 11 wstrzymujących. Uwaga została odrzucona. Uwaga kolejna. Zmianę zapisu z zapisu na granicy z terenami dróg, lokalizacji reprezentacyjnych ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,5 metra z dopuszczeniem elementów o wysokości nie wyższych niż 1,7 metra, żeby zapisać, że wzdłuż granicy z terenami dróg, lokalizacji reprezentacyjnych ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,5 metra z dopuszczeniem akcentów o wysokości nie większej niż 1,7 metra. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o wynik. 0 za, 21 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Zmianę zapisów w paragrafie 5 uchwały na wysokość zabudowę w literze C tego punktu. Mieszkaniowa, wielorodzinna na pozostałych terenach od 12 do 15 metrów, w tym 3 lub 4 kondygnacje naziemne, z czego jedna w dachu stromym. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada odrzuciła uwagę. Kolejna uwaga. Wprowadzenie zapisu dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczonej w ustęp 2 punkt 3 litera A, dwie kondygnacje naziemne od 7 do 8 metrów dla dachu płaskiego lub 9 do 13 metrów dla dachu stromego z dopuszczeniem realizacji kondygnacji mieszkalnej w poddaszu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 24 głosy przeciw, 39 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga. Wprowadzenie zapisu, że dla terenów oznaczonych symbolami MN od 1 do 13 ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w klinie zieleni z dopuszczeniem kontynuacji funkcji usługowej na terenach obecnie zagospodarowanych przez funkcje usługowe. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga. To jest już 11 głosowanie. Wnioskuję o wykreślenie z obszaru 4MN. I zapisanie go jako obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w klinie zieleni z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej, niskiej o charakterze willowym, o liczbie lokali mieszkalnych nie większej niż 6. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 24 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada odrzuciła uwagę. Kolejne głosowanie, 12. W paragrafie 2 dodanie punktu o brzmieniu budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny o charakterze willowym, o liczbie lokali mieszkalnych nie więcej niż 4 i jednej wspólnej klatce schodowej. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 przeciw, 11, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejne głosowanie. Tu się udało dwie uwagi zgrupować. W paragrafie 2 11 i 12. Wprowadzenie zapisu o definicję. Budynek mieszkalny, należy przez to rozumieć, budynek mieszkalny jedno- lub wielorodzinny, a także budynek składający się z segmentów na wspólnej płycie garażowej, gdzie powierzchnia zabudowy każdego z segmentów liczy się według zapisów paragrafu 2 punkt 10. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga. Ona jest w paragrafie 2 punktem 13 i to jest głosowanie 14. Wprowadzenie w zapisach paragrafu 3 w punkcie punkt 5 pozycja 7 litera B zapisu na działkach, gdzie wysokość istnieje zabudowy przekracza wskazania określone w literze A, dopuszczenie zachowania istniejącej wysokości zabudowy. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga. Wprowadzenie zapisu w paragrafie 3 punkt 5 pozycja 10. Powierzchnię biologię czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem, że na działkach, gdzie powierzchnia zabudowy przekracza 25% działki, dopuszczenie wskaźnika nie mniejszego niż 30% powierzchni biologicznie czynnej. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o wynik. 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła uwagę. Kolejna uwaga. Wniosek o zmianę zapisów w paragrafie 3 punkt 5 pozycja 11 na zapis dla nowo wydzielonych działek z wyjątkiem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, powierzchnię nie mniejszą niż 600 m2 i szerokość frontu nie mniejszą niż 18 metrów. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 przeciw, 9 wstrzymujących, 0 za. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga, ona jest w paragrafie 2, 16 punkt. Wniosek o wprowadzenie zapisu w paragrafie 3, punkt 5, pozycja 6, litera B. Na działkach, na których powierzchnia zabudowy istniejących obiektów przekracza 25% powierzchni działki budowlanej, utrzymanie istniejącego współczynnika powierzchni zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy o nie więcej niż 5%. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 przeciw, 0, 9 wstrzymujących, 0 za. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga, która łączy w sobie uwagę w paragrafie 2, 17 i 18. Zmianę zapisu z zapisu wycofania od obowiązującej linii zabudowy nie więcej niż 20% długości elewacji o nie więcej niż 1 metr na wycofanie od obowiązującej linii zabudowy nie więcej niż 20% długości elewacji budynku lub jednego z segmentów budynku o nie więcej niż 3 metry i wprowadzenie zapisu na wycofanie od obowiązującej linii zabudowy nie więcej niż 20% długości elewacji budynku lub jednego z segmentów budynku o nie więcej niż 3 metry to w paragrafie 5 punkt 5 pozycja 3 litera B. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie z zapisu uchwały paragrafu 3, punkt 5, pozycja 2, litera A. To jest z tekstu zakaz lokalizacji na działce więcej niż jednego budynku mieszkalnego. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o wynik. 22 przeciw, 10 wstrzymujących, 0 za. Rada odrzuciła tę uwagę. Uwaga w punkcie, w paragrafie 2 to jest 20 uwaga i jednocześnie to jest 20 głosowanie. Wykreślenie paragrafu 3, punkt 3, pozycja 4, czyli zapisu uzyskanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Proszę o głosowanie. Proszę o wynik. 22 przeciw, 11 wstrzymujących, 0 za. Uchwała. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Wykreślenie z zapisu uchwały paragrafu 3, punkt 3, pozycja 3, którego treść jest zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu. Proszę o głosowanie. I proszę o wynik. 1 za, 22 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga w paragrafie 22, w paragrafie 2, punkt 22, wniosek o zmianę zapisu, paragraf 3, punkt 3, pozycja 1, na zapis o treści ochronę siedlisk zwierząt w przypadku ich rzeczywistego występowania w elemencie pierścienia fortyfikacji wchodzących w skład Europejskiej Sieci Natura 2000 na terenie 4MN wskazanego na rysunku planu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga. Dla działek 50 i 51 wnoszę o zmianę zapisów w paragrafie 2 punkt 11, to jest słowniczek. Reprezentacyjnym ogrodzeniu ażurowym należy przez to rozumieć ogrodzenie z elementów drewnianych, metalowych lub wmurowanych na podmurówce, dzielone na przęsła z wypełnieniem w formie żywopłotów lub innych form zieleni, lub których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% całego ogrodzenia. To już taka uwaga wcześniej też była chyba na etapie pierwszego włożenia, czy podobna. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga dla działek 50 i 51. Wnoszę o zmianę zapisów uchwały w paragrafie 13 przez dodanie w punkcie 1 pozycji 10 na terenach istniejącej zabudowy dopuszczenie pozostawienia stanowisk postojowych w niezmienionej ilości. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 23 przeciw, 10 wstrzymujących, 0 za. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga dla działek 47/3 i 48/3. Wnoszę o zmianę zapisów uchwały w paragrafie 2 punkt 11. I to znowu jest treść: reprezentacyjnym ogrodzeniu ażurowym należy przez to rozumieć ogrodzenie z elementów drewnianych, metalowych lub murowanych na podmurówce, dzielonych na przęsła z wypełnieniem w formie żywopłotów lub innych form zieleni, lub których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% całego ogrodzenia. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. Jeden głos za, 21 przeciw, 8 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga dla działek 47.3 i 48.3. Wnoszę o zmianę zapisów uchwały w paragrafie 13 poprzez dodanie w punkcie 1 pozycji 10 na terenach istniejącej zabudowy dopuszczenie pozostawienia stanowisk postojowych w niezmienionej ilości. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga w paragrafie 2, to jest 27 uwaga. Spółka M2S z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 120. Działając w imieniu spółki, zgłaszam uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania i kwestionuję część ustaleń przyjętych w projekcie tego planu, a mianowicie wnoszę o zakwalifikowanie działki o numerze 120 do terenu 2MW zamiast 13MN. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 22 przeciw, 10 wstrzymujących, 0 za. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga w paragrafie 2. Punkt 28. Tam od razu mówimy o punkcie 3, bo punkt 1 i 2 tej uwagi został skonsumowany już w pierwszym naszym głosowaniu. I ta uwaga dotyczy powierzchnia zabudowa powinna być nie większa niż 20%. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 0 za, 21 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Branża usługowa powinna być dopuszczona, ale w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinien pojawić się zapis, aby rodzaj branży nie był uciążliwy dla mieszkańców, etc. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 21 przeciw, 10 wstrzymujących, 0 za. Rada odrzuciła tą uwagę. Kolejna uwaga. Przejazd przed tunelem pod ulicą Niestachowską powinien służyć jako droga przejazdu dla pojazdów obsługi technicznej oraz karetek, etc. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga kolejna. Głosowanie 31. Normatyw parkingowy powinien zapewniać miejsce tylko niepełnosprawnym. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada tę uwagę również odrzuciła. I głosowanie 32. Ostatnia uwaga, ostatnie głosowanie. Zamiast utworzenia drugiej nitki Wojska Polskiego proponujemy utworzenie buspasa na fragmencie ulicy Wojska Polskiego od końca strefy Natura 2000 do skrzyżowania z ulicą Wołyńską. Proszę o głosowanie. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada tę uwagę również odrzuciła. W ten sposób w kolejnych głosowaniach Rada zgodziła się z rozstrzygnięciem prezydenta uwag zgłoszonych i nieuwzględnionych wcześniej. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz, część A w Poznaniu. I w takim razie proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? To jest już głosowanie całości projektu uchwały. Ponieważ Pani Radna się pomyliła, proszę o wycofanie tego ekranu i uruchamiamy głosowanie jeszcze raz. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Państwu również dziękuję za udział dotychczasowy w sesji. Zamykam punkt 5 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do punktu 6. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w artykule 36 ustęp 1 do 3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ustęp 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015. Przypominam Państwu radnym, że do złożenia takiej informacji Pan Prezydent jest zobowiązany przepisami prawa i Pani... Tak, najpierw Pani zacznie, tak? Pani Albińska, a później Pan Dyrektor Andrzej Krygier. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Niniejszym przedstawiamy informację dotyczącą rozpatrzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2015 roku roszczeń. Roszczenia te zostały zgłoszone w oparciu o artykuł 36 ustęp od 1 do 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten reguluje generalnie kwestie związane ze wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy właścicielem a użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gminą w dwóch zasadniczych sytuacjach. Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy jeżeli w związku z uchwaleniem lub wejściem w życie planu miejscowego właściciel lub użytkownik wieczysty nie może korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, może wystąpić do gminy o wykup nieruchomości bądź też o odszkodowanie. Roszczenie to może zostać także zrealizowane poprzez przekazanie gruntu zamiennego. Roszczenie to ma charakter cywilnoprawny, w związku z powyższym przedawnia się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, czyli odpowiednio to są 3 lata oraz 10 lat dla osób fizycznych. Druga jakby ścieżka postępowania została uregulowana w ustępie 3 i związana jest z obniżeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. W sytuacji, gdy taka nieruchomość zostaje sprzedana przez właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie do 5 lat od daty wejścia w życie lub zmiany planu miejscowego, właściciel lub użytkownik wieczysty może domagać się od gminy odszkodowania w wysokości równej obniżeniu wartości nieruchomości. W 2015 roku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 62 miliony złotych. Z tego 14 wniosków dotyczyło żądania wykupu i to były wnioski na zgłoszoną wartość żądania wynoszącą 48 milionów oraz o odszkodowanie wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę wskazaną 14 milionów złotych. Na tym slajdzie przedstawiamy Państwu roszczenia wedle największych zgłoszonych kwot. Spośród tych wniosków, które powiedziałam, 2 wnioski zostały skierowane przez podmioty do sądu, czyli jeden wniosek dotyczy roszczenia położonego na terenie planu miejscowego obszar części północnej południowo-zachodniego klina zieleni część B, natomiast drugi dotyczy odszkodowania, chodzi o miejscowy plan ulicy Sołtysiej i Przełajowej. Zarówno w zakresie roszczeń wskazanym pod liczbą porządkową 1, 2 i 4 są to roszczenia związane ze zmianą przeznaczenia pod zieleń. Jeżeli chodzi o roszczenie, które jest tutaj wskazane pod numerem 3, jest to roszczenie związane ze zmianą parametrów zagospodarowania. Jeżeli chodzi o sprawy, które toczyły się przed sądami powszechnymi w 2015 roku, miało miejsce 15 postępowań. Zgłoszona wartość roszczenia w zakresie wykupu wynosiła 405 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wartość zgłoszonych odszkodowań, ta kwota wynosiła ponad 24 miliony złotych. W 2015 roku sądy rozpoznały i ostatecznie zakończyły się 2 postępowania. Jedno postępowanie zakończyło się wykupem przez miasto nieruchomości, która także była przeznaczona pod tereny zielone i położona jest w okolicy ulicy Lechickiej w pobliżu fortu za kwotę 4 milionów złotych. Jak również sąd zasądził odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości ponad 3 milionów złotych za nieruchomość, która była położona przy ulicy Grunwaldzkiej. Także jeżeli chodzi o sprawozdanie z zakresu 2015 roku, roszczeń z ustępu od 1 do 3, to tyle. I teraz poproszę pana dyrektora Krygiera.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Druga część informacji prezydenta dotyczy ustalania opłat jednorazowych związanych z uchwaleniem planu, a także ze zwiększeniem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia tego planu. Szanowni Państwo, opłatę można naliczyć, gdy dochodzi do transakcji, gdy nieruchomość wzrosła jej wartość w wyniku uchwalenia planu i można to zrobić w ciągu 5 lat pierwszych 5 lat obowiązywania planu. Właściciel przed transakcją kupna-sprzedaży może zażądać od prezydenta wydania decyzji o przyszłej wartości opłaty planistycznej. Proszę Państwa, w 2015 roku przeanalizowaliśmy w związku z tym postępowaniem 1404 akty notarialne. Wszczęliśmy 7 postępowań. W wyniku toczonych przedtem postępowań i w roku 2015 ustalono decyzjami 8 opłaty na sumę 220 982 zł i 10 groszy. To jest cała informacja związana z tym zagadnieniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w związku z przedstawioną informacją ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytania, wyjaśnić coś? Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam jedno krótkie pytanie, ponieważ w tej prezentacji były roszczenia z tytułu ustępów od 1 do 3. Tymczasem w prezentacji były tylko ustępy 1 i 3. Moje pytanie brzmi, co jest w ustępie drugim? Bo rozumiem, że...
W ustępie drugim jest to, że roszczenie o odszkodowanie bądź wykup może być zrealizowane poprzez przekazanie gruntu zamiennego. W związku z tym ten wariant z gruntem zamiennym także został na tym pierwszym slajdzie
pokazany.
Ujęty. Niestety nie mogę... Przepraszam, możemy wrócić? Okej, okay, no jest na pierwszym slajdzie.
Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Jeśli można, tylko jedną rzecz, bo ta kwota szczególnie jakby najbardziej niepokojąca jest oczywiście związana z tymi w toku będącymi postępowaniami o wykup bodajże na łącznie na 400 milionów, które się toczyły. Z tego co pamiętam, tam na tą dużą kwotę globalną składa się stosunkowo niewielka liczba bardzo dużych roszczeń i wiele tych mniejszych, ale jakby głównie tą kwotę pompują te pojedyncze właśnie postępowania. Czy mogłaby Pani tylko przypomnieć, które z nich to są te najbardziej jakby właśnie najwyżej wyceniane, bo jeżeli dobrze kojarzę, to w tej triadzie była jeszcze do niedawna wyborowa, która chyba w jakiś sposób się skończyła. Stąd jakby ciekawość w tych 400 milionach te najważniejsze pozycje, które jeszcze nadal jakby no nie są w żaden sposób ani na korzyść, ani na niekorzyść miasta rozstrzygnięte.
W tej chwili czekamy, 23 marca ma być rozstrzygnięcie w sprawie Rataje Parku, także to jest kwota także około 100 milionów. Kolejnym roszczeniem, które opiewa mniej więcej na tą samą kwotę, jest postępowanie przy ulicy Smoluchowskiego. No i kolejnym roszczeniem to jest postępowanie w zakresie torów tramwajowych i łaciny. Tak, dokładnie. Tam jest niecałe 100 milionów. 80, tak, tak, to są zasadniczo te trzy największe roszczenia. No w 2015 największe zgłoszone roszczenie to jest to 12,5 miliona, które było na slajdzie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań, w związku z tym uznaję, że punkt został zrealizowany. Dziękuję Państwu za tą informację. Zamykam punkt 6. Punkt 7. Projekt uchwały PU 396 /16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie pomnika Romana Maciejewskiego w Poznaniu. I ten projekt uchwały ja przedstawię. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika Romana Maciejewskiego został złożony przez Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To jest wybitny kompozytor, czy był wybitny kompozytor, pianista i dyrygent związany z Poznaniem. Tutaj między innymi studiował w Konserwatorium Poznańskim. I zgodnie z dyspozycją uchwały Rady Miasta Poznania z 20 maja 2014 roku w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, wniosek został skierowany do wstępnego zaopiniowania przez Komisję Polityki Przestrzennej i Komisję Kultury, które wyraziły pozytywną opinię o projekcie, do zespołu do spraw wznoszenia pomników, który również wyraził pozytywną opinię o możliwości postawienia pomnika Romana Maciejewskiego w Poznaniu i prezydenta miasta. Wszystkie te opinie zostały zrealizowane. W związku z tym przedstawiam Państwu radnym do uchwalenia uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Romana Maciejewskiego w Poznaniu. Jak już powiedziałem, sam projekt nie ma opinii komisji, ponieważ on był poprzedzony opiniowaniem dwóch komisji intencji samej. Jak mówiłem, ona jest pozytywna. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu swojego klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc poddaję pod głosowanie projekt uchwały 396/16, prosząc Państwa radnych o wydanie opinii pozytywnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Tak się zdarza, że każdy się myli. Ale dobrze, Rada uchwałę podjęła. Punkt został zrealizowany. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały PU392 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. I myślę, że razem będziemy dyskutowali o obu projektach, czyli również o następnym, czyli punkt 9. Projekt uchwały PU393 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2016. A chciałbym w protokole zaznaczyć jeszcze, że z wielką przykrością stwierdzam, że się w poprzednim głosowaniu pomyliłem. No nic. Na pytanie pani radnej odpowiadam, no i co? Odpowiadam i nic. Przejdzie w archiwach do tego, że głosowałem przeciw. No. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta przedstawię Państwu obydwa projekty wywołane przez pana przewodniczącego z autopoprawkami. Autopoprawki zostały Państwu doręczone w wersji elektronicznej w piątek 8 marca. W wersji papierowej treść autopoprawki też trafiła w tym dniu do biura. Dzisiaj pozwoliłam sobie jeszcze wręczyć panu przewodniczącemu dwa dodatkowe egzemplarze, a więc gdyby ktoś chciał z Państwa skorzystać z wersji papierowej, to jest okazja. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Obydwa te projekty przedstawialiśmy Państwu na komisjach merytorycznych Rady Miasta Poznania. Wczoraj z projektami w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących oraz w niewielkiej części wydatków majątkowych miała możliwość zapoznania się Komisja Budżetu. Przedstawiłam Komisji Budżetu zmiany wprowadzone w dochodach bieżących oraz majątkowych w roku 2016, jak i latach kolejnych, a z przedłożonych projektów wynika, że plan dochodów ogółem w roku 2016 zmniejszamy o kwotę 3 158 000. Szanowni Państwo, głównie z powodu korekty dwóch projektów unijnych łącznie na kwotę ponad 10 130 000 oraz korygujemy również dochody bieżące w pozycji projekt unijny związany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z województwa wielkopolskiego i tym samym dochody roku 2016 obniżyliśmy o kwotę 105 000. W 2017 roku plan dochodów bieżących został umniejszony per saldo o 1 132 000 właśnie z powodu nieuzyskania dofinansowania do projektu, o którym mówiłam przed chwilą. Omówiłam również na wczorajszej Komisji Budżetu wydatki bieżące, których plan w roku 2016 zwiększamy o ponad 15 935 000. Również dokonujemy zmian w planie wydatków bieżących w roku 2017. Plan obniżamy o 1 379 000. Głównie, Szanowni Państwo, z powodu wycofania projektu unijnego, który planował realizować MOPR, o czym już wspominałam. Niewielkie zmiany wartościowo wprowadzamy również po roku 2017. One są na tyle nieistotne, że pozwolę sobie je ominąć. Jeżeli chodzi o zmiany w obszarze wydatków majątkowych, z projektu wynika, że plan wydatków majątkowych w roku 2016 został zwiększony o ponad 68 637 tysięcy. 69,3% zwiększonych wydatków i kwotę 47 540 tysięcy stanowią wydatki przeniesione z roku 2015. Dalej, Szanowni Państwo, część zmian, które zaproponowaliśmy w obu projektach, zakłada podwyższenie planów finansowych zadań o dodatkowe środki, ale również w projektach zostały uwzględnione zmiany polegające na wprowadzeniu nowych zadań. Nowe zadania, jak Państwo zdążyliście się zorientować, wprowadziliśmy zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. Jednak największe wartościowo zmiany, co zwraca uwagę w planach wydatków majątkowych, dotyczą takich jednostek jak zarządy dróg miejskich. Plan tej jednostki w roku 2016 zwiększamy o ponad 33 365 tysięcy, w roku 2017 o ponad 27 488 tysięcy, natomiast w roku 2018 zmniejszamy o ponad 2 832 tysiące. To zmniejszenie związane jest z proponowanym przyspieszeniem zadania Poznań Ratajew Ranowo, stąd kwotę w ramach tego zadania przesuwamy na lata wcześniejsze. Również istotne wartościowo zmiany wprowadzamy w planie finansowym Zarządu Transportu Miejskiego. Plan tej jednostki w 2016 roku zwiększamy o ponad 11 152 tysiące, natomiast w roku 2017 zmniejszamy o ponad 3 960 tysięcy, między innymi dlatego, że na rok 2018 przesuwamy kwotę 2 460 tysięcy w zakresie zadania pod nazwą Poznański System Rowerów Publicznych. Jeżeli chodzi o inne zmiany, to co zwraca uwagę, to na pewno to, że plan Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie majątkowym podwyższamy o ponad 9 milionów złotych, w tym 9 milionów złotych przeznaczamy dodatkowo na zadanie wykup nieruchomości. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykup nieruchomości od spółki Poznań PD i wykupujemy od tej spółki prawo użytkowania wieczystego. Prawo to miało być wykupione już w roku 2015, jednak ze względu proceduralnych ten zakup czy wykup przypada na ten rok. Inne zwiększenia dotyczą ZOO. Dla tej jednostki poza wydatkami przeniesionymi z roku 2015 plan zwiększamy o 500 tysięcy złotych w ten sposób, że 200 tysięcy dodajemy do wydatków modernizacyjnych w starym ZOO, natomiast 300 tysięcy na prace modernizacyjne w nowym ZOO. Podobnie w planie Wydziału Finansowego, poza zwiększeniem wydatków o wydatki niewykorzystane w roku 2015 w kwocie 318 tysięcy, wprowadzamy nowe zadanie na kwotę 1 200 tysięcy, a kwota zostanie przeznaczona na modernizację dachów zabytkowych w budynku zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi numer 2. Dalej, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie również planu finansowego Wydziału Sportu o ponad 4 254 tysiące. W ramach tego zwiększenia kwota 1 800 to nowe zadanie pod nazwą Hala Sportów Walki Arena. Dalej o ponad 5 milionów 800 zwiększamy plan finansowy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. To zwiększenie dotyczy wprowadzenia 5 nowych zadań. Między innymi 5 milionów zostało zaplanowanych na zakup tomografu dla szpitala Strusia. 500 tysięcy dla Hospicjum Palium z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 250 tysięcy, jest to kwota, którą
na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem pomieszczeń obsługujących program 500+. Tak, szanowni państwo, zwiększyliśmy o 1,5 miliona złotych plan wydatków majątkowych dla Geopozu z przeznaczeniem na termomodernizację budynku siedziby tej jednostek i zresztą innych jednostek miejskich. O zmianach, które dokonaliśmy w planach finansowych ZDM-u i ZTM-u, za chwilę poproszę, aby powiedzieli kierownicy tych jednostek. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w wydatkach majątkowych po roku 2016, są one następujące. W roku 2017 plan wydatków majątkowych zwiększamy o 25 515 tysięcy. Główną przyczyną zwiększenia wydatków w 2017 roku jest dołożenie 17 milionów złotych na program Rataje-Franowo. Dodatkowo w zakresie tego zadania na rok 2017 przesuwamy 3 miliony złotych, jest to kwota niewykorzystana w roku 2015, oraz przesuwamy z roku 2016 na 2017 kwotę 6 milionów 146 tysięcy. Kolejne przesunięcia wydatków, o czym już mówiłam, dotyczą poznańskiego systemu rowerów publicznych i kwoty 2460 tysięcy, to jest przesunięcie z 2017 na rok 2018. W wyniku zmian wprowadzonych w obu projektach przyspieszamy realizację zadania budowa i modernizacja parków i zieleni i przesuwamy kwotę 350 tysięcy z 2017 roku na rok 2016. W ramach zaproponowanego przesunięcia kwota 280 tysięcy dotyczy przyspieszenia realizacji zadania pod nazwą Sportowy Raj, dotyczy to Miejskiego Centrum Multisportów. Pozostała kwota 70 tysięcy dotyczy przyspieszenia realizacji zadania pod nazwą Park przy ulicy Dolna Wilna. Dalej, szanowni państwo, 600 tysięcy dokładamy do zadania pod nazwą Budowa urządzeń oczyszczania wód opadowych. Oczywiście tą kwotę dokładamy w roku 2017 i ona jest przeznaczona na wykonanie urządzeń podczyszczających i budowę przepompowni na Sołaczu. Natomiast to zadanie w roku 2016 zwiększamy o kwotę 500 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie urządzeń podczyszczającej w ulicy Sianowskiej. Dalej, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia odpowiednio przeniesienie zadań wieloletnich i zaplanowanych na nie wydatków pomiędzy jednostkami. Między innymi przesuwamy z Wydziału Transportu Zieleni dwa zadania do Zarządu Dróg Miejskich, jak również z POSIR-u z kolei zadanie do Wydziału Transportu i Zieleni. Tych przesunięć troszeczkę w projekcie jest. Dalej, szanowni państwo, po roku 2016 wprowadzamy drobne korekty w zadaniu pod nazwą Modernizacja oświetlenia ulicznego i wygospodarowaną kwotę w wysokości 25 tysięcy w roku 2016 i 250 tysięcy w roku 2017 przeznaczamy na wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Jasna Rola. Zmian zaproponowanych autopoprawką jest, można powiedzieć, że nawet sporo. Wprawdzie wydatki zwiększamy tylko o kwotę 3 miliony 280 tysięcy w roku 2016. Natomiast zmiany, które proponujemy w roku 2017, one nie wpływają na zmianę planu finansowego. I tak autopoprawką, szanowni państwo, wprowadzamy 3 zadania majątkowe. Jedno zadanie to Wartostrada. W ramach tego zadania będą wykonane roboty budowlane na odcinku od ulicy Cybina do mostu Królowej Jadwigi. I tutaj zaplanowaliśmy na rok 2016 kwotę 2 miliony złotych. Wydatek roku 2016 niestety obciąża deficyt miasta, natomiast w roku 2017 została zaplanowana kwota 1 milion złotych. I tą kwotę proponujemy sfinansować po części z rezerwy celowej zaplanowanej na projekty unijne w wysokości 650 tysięcy złotych. Ponadto w roku 2017 roku uwalniamy kwotę w wysokości 350 tysięcy z powodu przesunięcia zadania majątkowego związanego z pracami modernizacyjnymi w Teatrze Polskim. Stąd pojawia nam się kwota na sfinansowanie w całości miliona złotych i to jednocześnie jest drugie zadanie majątkowe, o którym wspomniałam. I autopoprawką wprowadzamy trzeci wydatek majątkowy. Dotyczy on roku 2016, kwoty 350 tysięcy złotych, a kwota zostanie przeznaczona na korektę układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje. Środki konkretnie zostaną przeznaczone na wykonanie opracowań branżowych. Dalej, Szanowni Państwo, w autopoprawce w latach 2016 i 2017 urealniamy limit wydatków na zadania wieloletnie bieżące realizowane przez ZDM. Związane są one, te wydatki, limity związane są z utrzymaniem bieżącym ulic, utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, oświetleniem ulic i odpowiednio w roku 2016 ustalamy limit w wysokości ponad 24 660 000, w roku 2017 kwotę limitu na poziomie 440 460 000. Limity w ten sposób zapisane pozwolą tej jednostce zawrzeć umowy wieloletnie, a więc przejściowe na rok 2017. Pozostałe zmiany, jakie zaproponowaliśmy w autopoprawką, są następujące. Mianowicie o 400 tysięcy złotych zwiększyliśmy wydatki na zadanie plaża miejska, z tym, że kwota 200 tysięcy złotych zostanie sfinansowana w drodze umniejszenia wydatków majątkowych na to zadanie. Natomiast pozostała kwota również 200 tysięcy w ramach tego zadania została zaplanowana na sfinansowanie oświetlenia w ulicach plaż miejskich i ta kwota zwiększy deficyt miasta w roku 2016. Autopoprawką zwiększyliśmy również plany wydatków bieżących takich jednostek jak palmiarnia, 70 tysięcy z przeznaczeniem na zakup roślin wieloletnich. O 150 tysięcy zwiększyliśmy środki do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości z przeznaczeniem na zmianę wizualizacji korytarza Muzeum Poznańskiego Czerwca oraz infokiosk na placu Mickiewicza. O 100 tysięcy zwiększyliśmy plan Wydziału Sportu. Kwota ta została zaplanowana z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla sportowców uprawnionych do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Autopoprawką po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadzamy środki ze źródeł zewnętrznych w zakresie dwóch projektów. Są to środki na projekty miękkie, niewielkie wartościowo. Natomiast w autopoprawce uwzględniliśmy również wnioski w sprawie przesunięcia wydatków pomiędzy jednostkami. Te przesunięcia nie wpływają w żaden sposób na wynik. I tak przenosimy kwotę 500 tysięcy złotych na zadanie modernizacja rynku na ulicy Nowy Świt z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do Wydziału Transportu i Zieleni. 30 tysięcy w tym projekcie zabezpieczamy w Wydziale Kultury na zadanie pod nazwą Pamięć Historyczna. Kwota została przesunięta z wydatków Wydziału Organizacyjnego. Zmian dokonujemy również w planie majątkowym Teatru Muzycznego. Mianowicie przesuwamy kwotę 175 tysięcy zaplanowaną na zadanie Program Centrum Nowa Siedziba Teatru Muzycznego przeznaczona na program funkcjonalno-użytkowy i tę kwotę przenosimy na zakupy inwestycyjne, konkretnie na wyposażenie sceniczne. Dalej urealniliśmy w autopoprawce plan finansowy MOPR-u poprzez zabezpieczenie 12 tysięcy złotych na usługi transportowe dla osób korzystających z usług tej jednostki oraz 10 tysięcy na zakup serwerów. Autopoprawką dokonaliśmy również zmian w planie finansowym Wydziału Oświaty. Otóż, Szanowni Państwo, zmniejszyliśmy o 1 270 000 ponad 2 tysiące złotych na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1, ulica Leśniowolska. Jest to kwota oszczędności na tym projekcie. Kwota ta została zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty rozdysponowana w następujący sposób. 200 tysięcy przeznaczyliśmy na, czy zapisujemy na budowę boisk, zespołu boisk Orlin Open, to jest dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole nr 6 na osiedlu Rusa. 812 326 zł zostało zapisane na modernizację w zespole szkół nr 1. 110 na modernizację dziedzińca w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 i 150 tysięcy na modernizację w przedszkolu 184 tysiące. Natomiast zaoszczędzone środki na budowie placu zabaw przy przedszkolu nr 89 w wysokości 32 700 przesuwamy czy zagospodarujemy w ten sposób, że 18 800 zostało zapisane na budowę placu zabaw przy przedszkolu nr 48 i 13 900 na budowę placu zabaw przy przedszkolu nr 90. Również dokonujemy zmian w planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej. Tutaj wprowadzamy, Szanowni Państwo, nowe zadanie pod nazwą Park Rataje w Poznaniu z planem finansowym roku 2016 w wysokości 1 802 000 i w roku 2017 w wysokości 1 000 000 zł. W 2016 roku ten wydatek zostanie sfinansowany w drodze umniejszenia wydatku na zadanie modernizacja parku na osiedlu Czecha i Rusa w wysokości 1 255 000. Oraz w drodze umniejszenia o kwotę 547 tysięcy planu 2016 roku na zadanie Park Rataje 2 i Armii Krajowej. W roku 2017 1 000 000 zł na to zadanie zostanie pokryty w drodze umniejszenia wydatków na budowę Parku Heweliusza. I to, Szanowni Państwo, wydaje się, że wszystkie zmiany, które zostały zapisane w autopoprawce. Podsumowując, zmiany dokonane w obu dokumentach i to, że dochody zmniejszamy per saldo o ponad 3 miliony 158 tysięcy, jednocześnie zwiększamy wydatki ogółem projektem uchwały o ponad 84 573 000 plus zwiększamy o 3 miliony 280 w drodze autopoprawki. Również proponujemy w rozchody, pozycję rozchodów zwiększyć o 3 800 000. Chcemy te kwoty przeznaczyć między innymi dla ZOL-u realizującego projekt unijny, aby finansował wydatki przed otrzymaniem środków zewnętrznych. Te wszystkie zmiany powodują, że deficyt budżetu miasta rośnie do kwoty 94 808 000 i proponujemy go sfinansować w następujący sposób. Wolnymi środkami w wysokości 53 280 000. I tutaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że wolne środki finansują deficyt w tym roku na poziomie ponad 103 280 000. 39 milionów chcemy podwyższyć kredyt do kwoty 445 milionów złotych. I tutaj dodam, że w roku 2015 pożyczyliśmy mniej o 137 milionów złotych, a więc obniżyliśmy na końcówce roku zadłużenie. I dodatkowo 2 miliony sfinansujemy w drodze czy ze środków pożyczek zwróconych przez nasze jednostki. Jeżeli Państwo nie mielibyście nic przeciwko temu, teraz bym udzieliła głosu kierownikom jednostek Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, aby Państwo powiedzieli o największych zmianach w roku 2016 i o nowych zadaniach. Nie o wszystkim wczoraj mieliśmy okazję, nie wszystkie te zmiany mieliśmy wczoraj okazję przedstawić Państwu na Komisji Budżetu. Ja tymczasem dziękuję i pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dziękuję i proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci, zmiany, które proponuję wprowadzić Zarząd Dróg Miejskich. Chciałbym prosić o uruchomienie prezentacji. Okay. To są zarówno zmiany do budżetu, jak i do wieloletniej prognozy finansowej. Proponujemy wprowadzenie dwóch nowych zadań budżetowych. Pierwsze zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kurlandzka Wiatraczna. Kolejne zadanie, nowe zadanie budżetowe to jest przebudowa istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej. Tutaj też to jest zadanie projektowe nowe. To pierwsze zadanie dotyczące ronda to są nowe dodatkowe środki. Tą dokumentację proponujemy sfinansować z środków, które już zostały Zarządowi Dróg Miejskich przyznane, a mianowicie z zadania tak zwanego paczkowego modernizacji obiektów inżynierskich. Kolejne zadania czy kolejne zmiany dotyczą przesunięć w ramach inwestycji. Tu są zarówno zmiany zwiększające, jak i zmiany mające charakter techniczny, przesunięcia kilku zadań pomiędzy tak zwanymi zadaniami paczkowymi. I pierwsza taka zmiana dotyczy zadania pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego. I tutaj są dwie zmiany. O jednej pani skarbnik już wspomniała. W związku z monitorowaniem efektu ekologicznego projektu SOWA nastąpiła zmiana harmonogramu płatności. Ta płatność będzie rozliczana aż do roku 2022, stąd tutaj jest jedna korekta przesunięciem środków, a druga korekta dotyczy zadania dotyczącego wykonania oświetlenia w ulicy Jasna Rola. To zadanie proponujemy przesunąć do zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego, stąd korekta. Na dwa lata, na rok 2016 25 tysięcy i 250 tysięcy na rok 2016. W ramach zadania tak zwanego paczkowego budowa chodników proponujemy wprowadzić nowe zadanie, budowa chodnika w ulicy Czarna Rola. Kwota 500 tysięcy będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zakładamy w tym roku tego chodnika. Kolejne zadanie paczkowe, budowa dróg rowerowych. Tutaj jest w propozycji zmiany napisane zero, ja teraz Państwu wyjaśnię. 300 tysięcy było przeznaczone w ramach projektu budżetu obywatelskiego na rewitalizację muszli koncertowej i to jest to zadanie, które przekażemy, czy proponujemy przekazać do Zarządu Zieleni Miejskiej. Natomiast w tej paczce pojawia się nowe zadanie, jest to zwiększenie tego zadania finansowo, to znaczy o przebudowę ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Kierskim. Jest to droga pieszo-rowerowa od plaży w Krzyżownikach w kierunku tak zwanej plaży Łabędziej. Tutaj jest korekta, o której wspomniałem, czyli te 275 tysięcy z zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia proponujemy przesunąć na zadanie pod nazwą budowa, czyli to jest zabieg czysto techniczny z przeznaczeniem pieniędzy na dokumentację projektową i wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Jasna Rola. Kolejne zadanie dotyczy budowy urządzeń do oczyszczania ścieków. Tutaj też pani skarbnik była łaskawa wspomnieć. Środki te chcemy przeznaczyć w roku 2016 na budowę urządzeń podczyszczających ścieki przy ulicy Sianowskiej. Z kolei środki w roku 2017 z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej na Sołaczu. w ramach modernizacji obiektów inżynierskich, to jest też zadanie, o którym Państwu wspomniałem, finansujemy, proponujemy sfinansowanie budowy, najpierw dokumentacji, a później budowy, przebudowy obiektów w ciągu ulicy Kurlandzkiej właśnie w ramach tej paczki zadaniowej modernizacji obiektów inżynierskich. Pojawia się także zadanie, które było zaplanowane w zeszłym roku, a mianowicie wybudowanie dojazdu i parkingu przy szkole 51. Są to środki przeniesione z roku 2015. Udało nam się na zakończeniu ubiegłego roku podpisać porozumienie ze spółdzielnią. Przekazanie tych środków w tym roku umożliwi nam rozpoczęcie tego zadania inwestycyjnego. Jeszcze jest, proszę Państwa, kilka zmian dotyczących zadań, dla których Zarząd Dróg Miejskich jest dysponentem środków, a zadania realizuje spółka PIM i te zadania przedstawi Państwu pan prezes Śledziowski.
Aha. Szanowni Państwo, tutaj jest taka propozycja pana prezydenta, co prawda nie bardzo to jest zgodne pewno z regulaminem naszego obradowania, ale znaczy może teraz nie otwieram dyskusji, ale gdyby były pytania do pana dyrektora, do tego, co przedstawił, ktoś by czegoś nie zrozumiał, to proszę te pytania teraz zadać na gorąco. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Pan radny Janusz Kapuściński, proszę bardzo.
A ja mam takie pytanie do PIM-u.
Ale nie, PIM będzie za chwilę. To jest Zarząd Dróg Miejskich.
To do Zarządu Dróg Miejskich.
To do Zarządu Dróg Miejskich.
W każdym razie macie fatalną sławę, bo rozpoczynacie inwestycje, ogrody, ulica Dąbrowskiego. No przecież to się wlecze w sposób karygodny. W końcu tutaj też widzimy, że bez przerwy przesuwacie. Nauczcie się po prostu w terminie realizować inwestycje, a nie bez przerwy.
Znaczy, ja rozumiem, że pytanie brzmi, czy będziecie realizować w terminie następne inwestycje, tak?
Tak, panie przewodniczący.
Dobrze. Pani Joanna Frankiewicz-Radna.
Tak, ja chciałam zapytać o rzecz, która miała mieć miejsce w zeszłym roku, mianowicie o realizację trzeciego etapu chodnika ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Naramowickiej. To była inwestycja, która była karygodnie przeciągana, a była ona w budżecie na rok 2015. Z tego co wiem, nie z winy Rady Osiedla, bo jednostki miejskie przedłużały kolejne procedowanie kolejnych etapów. Nie widzę tutaj tego w tych zmianach, ale być może tego nie zauważyłam. Chodzi o odcinek od ulicy Rumiankowej do granic osiedla Umultowo. Jak wygląda realizacja i jeśli jej nie ma tutaj w tych zmianach, to dlaczego jej nie ma? Dziękuję bardzo.
Pani radna, tutaj tej zmiany rzeczywiście nie ma. Z wiedzy, jaką tutaj posiadam na gorąco, to mogę odpowiedzieć. Jest przygotowana dokumentacja projektowa, koncepcyjna dla tego chodnika. Koszt zadania, który wynika z opracowania tego dokumentu, on przewyższał tą kwotę znacząco. To była kwota ponad 2 miliony złotych. No, to zadanie na tą chwilę w planach realizacyjnych Zarządu Dróg Miejskich nie jest ujęte.
Jeszcze? Nie. Jeszcze uzupełnienie pytania, pani.
Halo? Tak, ale z tego co wiem, to między innymi z powodu zakwestionowania na przykład wnęk na tych wysepek autobusowych został zakwestionowany pierwotny projekt. Z tego co mi wiadomo, projekt istniał. Projekt był na bieżąco uzgadniany, także ja nie rozumiem, ta koncepcja, to ona jest już po projekcie, bo z tego co mi wiadomo, to projekt już był. Nawet był zmieniany w wyniku państwa interwencji, albo też interwencji ZTM-u, który nie życzył sobie wjazdów na przystanki, życzył sobie zatrzymywania się, jakby lokalizacji przystanków bez tych wnęk na przystanki. Stąd niepokoi mnie fakt, dlatego że nie bardzo wiem, jaka tutaj miałaby mieć miejsce kolejność, bo wiem, że projekt tej inwestycji był. Mówię, chodzi, żebyśmy się dobrze rozumieli, chodzi o odcinek od Rumiankowej do granic osiedla Umultowo, będący w gestii Rady Osiedla Umultowo. I absolutnie jest mi wiadomo, że projekt był zmieniany na życzenie urzędu, na życzenie bodajże ZTM-u, natomiast on został zmieniony. Chodziło tam też o wycinkę drzew, co też się bardzo długo ciągnęło, dlatego też nie bardzo rozumiem, co tutaj ma w tej chwili jakby do czynienia koncepcja, jak pan się wyraził, dobrze, projekt koncepcyjny.
Ja bym prosił pytanie, bo to tylko chcemy zadawać pytania.
No właśnie,
teraz,
tak? Więc pytam.
Jeżeli pani radna pozwoli, to tutaj pełne wyjaśnienie przedstawimy na piśmie.
Dziękuję i proszę bardzo, pan dyrektor PIM-u.
Dzień dobry Państwu, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, chciałem przedstawić trzy zadania, które realizujemy na rzecz ZDM-u, a których realizacja wymaga od nas zwiększenia środków. Pierwszym takim zadaniem jest budowa węzła drogowego Dębiec. Proponujemy tutaj, prosimy o zgodę na podniesienie wartości tego zadania o kwotę 2 milionów złotych. Składają się na to następujące kwoty cząstkowe. Kwota 410 tysięcy złotych przeznaczona na wykonanie skrzyżowań wyniesionych zgodnie z opinią miejskiego inżyniera ruchu oraz z oczekiwaniem Rady Osiedla Świerczewo. Ta decyzja zapadła w lutym tego roku, stąd też nie mogła być przedmiotem wcześniejszej poprawki w roku ubiegłym. Kolejna kwota 113 tysięcy, która dotyczy zmiany konstrukcji drogowej w samym tunelu pod torami kolejowymi. Pod koniec grudnia przeprowadzono badania geotechniczne, które wykazały, że nie ma możliwości przy tej technologii, którą przyjęto, nie ma możliwości wystarczającego zagęszczenia dolnych warstw konstrukcji drogowej. 130 tysięcy niezbędne jest na przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej, ulica Malinowa, ulica 28 czerwca. Decyzja o przebudowie tego chodnika i ścieżki rowerowej to jest decyzja z lutego tego roku, stąd też nie mogła być przedmiotem wcześniejszych zmian. 200 tysięcy złotych to jest wykonanie buspasa w ciągu ulicy Opolskiej. Jest to wniosek Rady Osiedli Świerczewo. Dysponent przyjął tą sugestię i w styczniu podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy tego buspasa. Kolejna kwota 100 tysięcy złotych jest niezbędna na wykonanie powłok malarskich na ogrodzeniach i elementach stalowych wiad, balustrad, które były do tej pory zrobione w ocynku. Tutaj standard miejski i oczekiwania plastyka miejskiego spowodowały, że dysponent zdecydował się na zmianę i dopuszczenie do przemalowania. 30 tysięcy to są dodatkowe światłowody, których nie uwzględniono wcześniej w projekcie. Przepraszam, nie przełączyłem. Przepraszam najmocniej. A wykonać je mamy na zlecenie i zgodnie z oczekiwaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 17 tysięcy złotych to zasilanie awaryjne przepompowni wód opadowych w tunelu. Tej pozycji nie było w ogóle w projekcie i przy weryfikacji ryzyk i zagrożeń dla tego projektu w PIM-ie stwierdzono, że w grudniu 2015 roku, że to należy wykonać po to, aby uniknąć w przyszłości zalania tunelu na wypadek awarii zasilania podstawowego. 500 tysięcy złotych, istotna kwota, wynika stąd, że został popełniony błąd w projekcie. Projektant firma Mott McDonald, która wykonywała kiedyś projekt, przyjęła, że zadaszenie może być wykonane z tak zwanego pleksiglasu. Okazuje się, że normy nie dopuszczają stosowania takiego zadaszenia na takich obiektach, jakie są budowane przy węźle dębieckim. I zaszła konieczność przeprojektowania tego na szkło hartowane, jedyne, które może być tutaj zastosowane bez konieczności demontażu i rozbiórki całości konstrukcji. W konstrukcję będziemy tu bardzo niewielkim stopniu ingerować po to, żeby nie zmieniać już żadnych dokumentów z pozwoleniem na budowę włącznie. Oprócz tego stwierdzamy, że przedmiary wykonane na etapie przed ogłoszeniem przetargu nie były dokładne i musimy zabezpieczyć się na wypadek wzrostu kosztów wynikających z obmiarów powykonawczych i tu prosimy o kwotę rzędu 500 tysięcy złotych. To wszystko składa się na wzrost wartości tego zadania. o łączną kwotę 2 miliony złotych. W roku 2016 oznaczałoby to, że wartość tego zadania będzie wynosiła 26 milionów 596 tysięcy złotych. Tu przy okazji też chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, bo takie pytania już były. Mamy opóźnienie tam związane z przedłużeniem się wejścia na budowę i udostępnienia placu budowy dla naszego wykonawcy przez wykonawcę PKP PLK. To opóźnienie szacujemy w tej chwili na około 3 miesiące, mówię o przekazaniu samym. Natomiast sądzimy, że około 2 miesięcy może spowodować to opóźnienia w naszych pracach. Na dzisiaj toczą się rozmowy ze Strabagiem, który jest naszym wykonawcą. My mamy przygotowane, zresztą wstępnie poinformowaliśmy PKP PLK o tym, że jeśli spowoduje to wzrost kosztów, a na to należy się spodziewać, tego się należy spodziewać, to wystąpimy z roszczeniem równoważnym w stosunku do PKP PLK o zwrot tych kosztów, które poniesiemy dodatkowo wskutek ich opóźnienia. Kolejny projekt, w którym chcielibyśmy poprosić o zmianę budżetu, to jest przebudowa układu komunikacyjnego wokół drogi krajowej 92, tak zwane drogi dojazdowe do spalarni. I tu wnosimy o zwiększenie tej kwoty o 2,5 miliona. Przyczyny. Po pierwsze, no niestety mamy do czynienia ponownie z wadliwym projektem, z wadliwą dokumentacją projektową, z brakiem rozpoznania warunków geotechnicznych, między innymi. Spowodowało to, że konieczne stało się wykonanie ścian szczelnych, dodatkowych ścian szczelnych przy rzece głównej. Poza tym okazało się, że nasyp przy ulicy Syreniej musi być wzmocniony, inaczej grozi nam to rozpłynięciem się jezdni, którą chcemy na tym nasypie budować. I to jest kwota 1 400 zł, ona jest najbardziej znaczącą kwotą. Nie uwzględniono w projekcie konieczności regulacji studni telekomunikacyjnych, kwota 80 tysięcy złotych. Nie uwzględniono regulacji istniejących studni kanalizacyjnych i sanitarnych, to jest kwota rzędu 120 tysięcy złotych. I niestety musimy się liczyć z tym, że będzie trzeba przeprojektować niektóre elementy z projektu wykonanego wcześniej i na cel przygotowania dokumentacji projektowej zmienionej uważamy, że niezbędne jest około 500 tysięcy złotych. Środki na samo wykonanie mieszczą się już w granicach budżetu. Kolejne zadanie to jest program Poznań Rataje Franowo, tak to jest nazywane oficjalnie, a tak na dobrą sprawę chodzi o estakadę katowicką. I tutaj wnosimy o zwiększenie budżetu o kwotę 17 milionów złotych. Kwota ta została wyliczona na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań i prac na nitce, na obiekcie WD1, to jest ta estakada, która biegnie od centrum Poznania, przepraszam, od strony Franowa do centrum Poznania. Konieczność zmiany technologii, zmiany objętości pali, które zostały pierwotnie zaprojektowane na dużej i mniejszej średnicy, spowodowała wzrost kosztów już samego obiektu WD1, natomiast przed nami jest jeszcze obiekt WD2 i liczymy się z bardzo prawdopodobną, prawie że graniczącą z pewnością sytuacją, gdzie trzeba będzie tożsamą kwotę do tej inwestycji niestety dołożyć. Dlatego też wnosimy o zmianę na poziomie 17 milionów złotych. Tutaj 2 miliony złotych mniej niż kosztować nas będzie WD1, ale w ramach rozmów z wykonawcą, w ramach pewnych zmian w projekcie udało się nam zaoszczędzić około 2 milionów złotych, stąd ta różnica. I to są zmiany, które dotyczą wzrostu wartości zadań. Natomiast poproszę pana prezesa Weigla o przedstawienie przesunięć z roku 2015 na rok 2016.
Dzień dobry, panie przewodniczący, państwo radni, panowie prezydenci. Chciałbym przedstawić prognozę przesunięcia środków budżetowych, które nie zostały wydatkowane w roku 2015 na poszczególne zadania na rok 2016. Chciałbym je uzasadnić. I teraz tak, zadanie rowerowe rataje prosimy o przesunięcie 1 087 000 zł. Problem powstał taki, że nie mieliśmy możliwości wykonywania tych prac, bo nie było wszystkich określonych zgód i przeprowadzanych projektów. Do dnia dzisiejszego na jednym z odcinków, na odcinku A, na dolnym tarasie Rataj, jeszcze nie mamy uzgodnionych terenów, nie możemy ich przejąć i musimy po prostu zaniechać budowy ścieżki rowerowej w tym miejscu, a na pozostałych odcinkach już mamy wszystkie uzgodnienia przeprowadzone, mamy pełną dokumentację i będziemy mogli wykonywać wszystkie zadania w tym roku. To jest rowerowe Rataje, 1 087 000 zł. Drugi projekt to jest system ITS. Prosimy o przesunięcie 1 220 000 zł. Jest to kwota potrzebna do wykonania skrzyżowań, na których system ITS nie mógł powstać. Mówimy tutaj o rondzie Kaponiera, moście dworcowym, drogach do spalarni oraz skrzyżowaniu Żeromskiego-Dąbrowskiego. Następnym tematem jest kolektor deszczowy. Prosimy o przesunięcie kwoty 1 000 000 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w zeszłym roku ze względu na powstałe kolizje telekomunikacyjne, które zostały usunięte i mogę powiedzieć, że mimo to, że przesuwamy tą kwotę, to inwestycja ta zostanie najprawdopodobniej zakończona z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanego terminu, czyli mieliśmy to wykonać z końcem miesiąca lipca, a liczymy, że będzie to może maj, początek czerwca. Następna pozycja dosyć duża, to jest 25 milionów złotych. To są środki, które są potrzebne na zapłacenie odszkodowań za przejęte grunty w przypadku drogi do spalarni. Powodem tego przesunięcia jest to, że wojewoda wydał dopiero w końcu grudnia decyzję, która uprawomocniała decyzję o wypłacie odszkodowań. Oraz ostatni temat to jest ulica Palacza Promienista. Ta inwestycja już została wykonana, droga jest oddana do ruchu. Niestety wystąpił problem z wystawieniem faktury przez wykonawcę i tą fakturę dopiero otrzymaliśmy w tym roku.
Proszę, pan radny Szczuciński, pytanie.
Prezesi. Mam następujące pytanie. Mowa była o przesunięciach. W tabeli jest wniosek o przesunięcie na rok 2016. To znaczy skąd, na co pieniądze są przesuwane? Wniosek o przesunięcie na rok 2016. To znaczy skąd...
W ramach zdanego... Tak jak z góry napisane, środki niewykorzystane w 2015... Wniosek o przesunięcie na 2016. Jest dane zadanie, tam jest na przykład ZDM łamane przez 036. Środki te są w WPF-ie na 2015, ale nie mogliśmy ich wykorzystać w roku 2015, bo podałem przyczyny w zależności od konkretnych zadań i prosimy o przeniesienie tych środków na ten rok, żeby móc wykonać te czynności.
No, prawie rozumiem, dziękuję. To znaczy... Fizycznie w budżecie one jeszcze nigdzie nie tkwią, jak rozumiem, w naszym, nie są zapisane. Czyli nie mamy sytuacji, że z takiego paragrafu przesuwamy na inny. Ich w sensie formalnym nie ma. Dziękuję uprzejmie. Dlatego zadałem pytanie, bo zastanawiałem się, skąd je mamy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? A pan już wszystko, tak? Czy jeszcze
tak,
coś?
Tak, ja wszystko.
Jeszcze pan radny Kapuściński. Tylko proszę bliżej mikrofonu, bo nie słychać. I niech pan siedzi, panie radny, bo... Ale pan woli stać, tylko dlaczego nie słychać pana radnego? Aha, proszę zapisać się do głosu i teraz proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Panie dyrektorze, bo sprowokował mnie pan Szczuciński pytaniem, ale jak wygląda z projektantem, który źle zaprojektował... Który źle zaprojektował to zadaszenie i teraz musimy zmieniać na szkło hartowane i na to przewidujemy 500 000, więc to są środki już wydane i właściwie projektant powinien ponosić odpowiedzialność, a nie ma.
Tu chodzi tylko o pytania, dyskusja.
Szanowny panie radny, szanowni państwo, przeprowadzamy w tej chwili kontrolę wszystkich umów dotyczących zleceń na dokumentację projektową po to, żeby sprawdzić, czy jeśli tak, to w jakiej formie możemy wystąpić z roszczeniami wobec projektantów. Z roszczeniami dotyczącymi przedłużenia i zwiększonych kosztów realizacji inwestycji. Potrzebujemy na to gdzieś około 2, maksymalnie do 3 tygodni, żeby mieć odpowiednie opinie prawne i wtedy podejmiemy stosowne kroki, łącznie z wystąpieniem z pozwem, jeżeli do takiej konieczności dojdzie.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, ja chciałbym w imieniu klubu kilka słów powiedzieć, natomiast jeżeli jest, także proszę, ja rozumiem, że jest formuła pytań teraz, a nie wystąpień klubowych.
Teraz prezydent prosił, żeby zadawać pytania, więc
to zadam pytania, bo niestety ani czas na komisji, a długo dyskutowaliśmy na Komisji Gospodarki Komunalnej, ani na finansach nie pozwolił wyjaśnić wszystkie wątpliwości, a ich jest całe mnóstwo. Ja chciałem dopytać o system ITS czy ITS, zależy jakby to czy z Polska, czy z angielska czytać. Mamy zmniejszenie dochodów o 1 858 000 i zwiększenie wydatków o 1 220 000, a więc jesteśmy, mówiąc po młodzieżowemu, 3 miliony w plecy. Czy ktoś mógłby tutaj wytłumaczyć nam, z czego wynika umniejszenie dochodów, na jakiej podstawie były kalkulowane dochody w grudniu, a już na początku marca korygujemy je o prawie 2 miliony złotych i z czego wynika kolejne zwiększenie wydatków?
My możemy jako PIM powiedzieć, skąd wynika kwota 1 220 000 złotych. My możemy powiedzieć jako PIM, skąd wynika kwota 1 220 000 złotych. Jest to kwota zarezerwowana na i niewypłacona wykonawcy za wykonanie 5 skrzyżowań, na których nie mógł zaistnieć system ITS. Mówimy tutaj o Kaponierze. Proszę? Niewykorzystane to są środki, tak. A dochody, my nie możemy nic powiedzieć odnośnie dochodów.
Dobrze. Pan radny Tomasz Lipiński. Aha, nie, pan jeszcze nie dopytał. Dobrze. Jeszcze pan radny Tomasz Lewandowski, proszę dopytać. Tak? Aha, nie ma odpowiedzi. Panie prezydencie, są pytania, ale nie ma odpowiedzi. Mógłby pan to załatwić, żeby była odpowiedź? Dobrze. Panie radny, popracuje pan prezydent. Jak będzie znał odpowiedź, to ją udzieli pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie węzła Dębiec, ponieważ zwiększenie jest o 2 miliony złotych. Uzasadnienie, że wady projektowe. Natomiast w tej prezentacji ja widziałem, że jeśli dobrze zrozumiałem, to proszę, jeśli nie, to proszę mnie sprostować, ale że z powodu tych wad projektowych tam jest tylko milion. A ten dodatkowy milion to są jakieś dodatkowe zadania na wniosek Rady Osiedla czy jakichś innych organizacji. Więc mam pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, że jest milion związany z wadami projektowymi i dodatkowy milion na dodatkowy zakres robót. Dziękuję.
Proszę udzielić odpowiedzi.
Więc tak, można to podzielić na jakoby dwie grupy. Tak, są pewne tematy, na które potrzebujemy dodatkowe środki, które nie były zawarte w dokumentacji, tak jak na przykład była balustrada ocynkowana w projekcie i do tego został złożony SIFS, a następnie my to mamy pomalować, to znaczy nasz wykonawca ma to pomalować. Drugim takim problemem jest zbadanie gruntu, który jest w tunelu, tak? I też nie można było przeprowadzić tych badań wcześniej niż po prostu w chwili obecnej, kiedy prowadzimy pracę. Oraz następna sprawa, trzecia sprawa, to jest sprawa związana z zadaszeniem, gdzie projektant zaprojektował to z plexiglasu i Straż Pożarna by nam niestety tego obiektu nie odebrała, bo nie wolno na tym typie obiektu dawać tego rodzaju zadaszenia. W związku z tym musimy ponieść większe koszty przez zakładanie szkła hartowanego. Jest sytuacja taka, że tylko szkło hartowane nie wprowadzi zmiany w konstrukcji tego, co już powstało. Czy to jest wystarczająca odpowiedź, czy jeszcze?
Proszę, jeszcze pan radny Lipiński, a pan radny Tomasz Lewandowski będzie zadawał pytania, czy też? To proszę wyłączyć się. Tak, proszę jeszcze pan radny Tomasz Lipiński.
Ja rozumiem tę zamianę pleksji na szkło hartowane i tak dalej. To są te jakby te wady projektowe, które musimy naprawić. Ale moje pytanie brzmi, czy w tych 2 milionach są jakieś dodatkowe prace których nie było wcześniej, które nie były wcześniej zaplanowane, które pojawiają się po prostu w tej chwili jako zupełnie nowe, niezwiązane z aktualnym projektem.
Tak, są to prace związane ze skrzyżowaniami wniesionymi na przykład, tak? O których oczekuje Rada Osiedla oraz także buspas, który też jest oczekiwany przez Radę Osiedla. To nie było przewidziane w projekcie i nie było to w ramach SIFS-u, nie był do tego zobowiązany wykonawca na etapie przetargu. Już chwilę. W granicach miliona złotych, łącznie. Gdzieś 500 000 kosztuje szkło hartowane, teraz nie pamiętam tak na wyrywki, ale gdzieś tak jak to poskładamy, jest to około 1 000 000 złotych.
Dobrze, czy pan radny Tomasz Lewandowski chciałby zabrać głos? Tak? Proszę. Ale to jeszcze tylko pytania są w tej chwili. Jeszcze pytania. Pan radny Tomasz Wyśmiecki ma pytanie, czy już chce Ja myślę, że to już zrobimy w wolnych głosach, znaczy w dyskusji. I pan przewodniczący najlepiej będzie, jak poprowadzi, proszę. I to już nie musi mieć głosu formalnego, pan robi porządek. Ja jestem za miękki dla prezydenta.
Przepraszam, to jest głos, który ma znamiona wniosku formalnego. Prezentacja zmiany budżetu odbywa się już i trwa ponad godzinę. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy taką metodę pracy przyjęli, że przy każdej zmianie budżetu prezentowane są szczegóły wszystkich zadań, które wymagają tej zmiany. No przecież na miłość boską nie rozmawiajmy, jaki typ szkła gdzie będzie zastosowany, bo za chwilę w takim razie zaproponujemy, żeby omówić projekt remontu hali sportowej Taekwondo. Poprosimy o szczegóły projektu ocieplenia budynku geopozu na ulicy Gronowej i wejdziemy w takie szczegóły i prezentacja tego potrwa do czwartku. Przepraszam bardzo, ale to, co w tej chwili się dzieje, powinno się odbyć w ramach komisji. Jeśli nie udało się tego zrobić w komisji, to ten punkt proszę przenieść na następną sesję. Bo inaczej to jest po prostu, nie chcę tego nazywać paraliżowaniem pracy Rady, ale nie posiedzenie Rady jest miejscem do dyskutowania o szczegółach projektów branżowych. My mówimy w tej chwili o zmianie w budżecie. Na to czas jest na komisji. I może z tego punktu widzenia będzie najlepiej w ten sposób. W tej chwili jest za 5:14. O 14:00 powinna zostać ogłoszona przerwa do godziny 15:00 i może najlepiej będzie, ja już w tej chwili ogłoszę tą przerwę i proszę o refleksję. Ogłaszam przerwę do godziny 15:00.